A ty, Betlejem, ziemia Judy, nie jesteś zgoła najlichsza spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Betlejemska opowieść. Czemu nie dziś? Nie 100, nie 1000, ale 2000 lat wstecz. Nie w stolicy świata, nie w mieście wybranych, lecz w zapadłej mieścinie. Czym sobie to miejsce, ten czas, zasłużyły na tę łaskę początku zbawienia? Nie władca, ani kapłan, nawet nie artysta, czy wódz, lecz cieśla, pasterz, karczmarz i błądzący mędrzec stanęli na samym progu nowego czasu. Czterech ludzi, cieśla, karczmarz, pasterz i mędrzec. Każdy wyglądał tej nocy, każdy na swój sposób łaknął pewności. Każdy miał zobaczyć w tych narodzinach coś więcej niż kolejny cud narodzin człowieka. Czterech ludzi, którzy w historii zbawienia zapisali się szczęściem jedności bycia w tym miejscu i czasie. Wcześniej każdy myślał o sobie: wierzę. Lecz na ile ta wiara pozwoliła otworzyć oczy, ile zobaczyć przez zaciśnięte, przymrużone, otwarte, bądź bardzo szeroko otwarte oczy. Nie byli prorokami. Mieli być świadkami. Wierzę. Tak łatwo pada to słowo w tę noc. Bo tak łatwo składać deklaracje, kiedy stoi się na początku drogi. Ich potwierdzeniem jest jednak dotarcie z tym słowem, jednako brzmiącym, do samego kresu. Wiara. Krótkie, acz równie piękne, co pojemne słowo, skrywające niezliczoną ilość odcieni. Nie ma jednej jego miary, bo każdy z nas otrzymał tę łaskę inaczej i na inne życie. Któregoś dnia pojawił się w naszym życiu ktoś, kto zasiał w nas słowo. Siewca wyszedł siać ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je.
inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. Przy tych słowach wołał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi na drodze są ci, którzy słuchają słowa, potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli i nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia, wierzą do czasu, a w chwili pokusy odstępują. To, co padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą i przez troski, bogactwa i przyjemności życia bywają zagłuszeni i nie wydają owocu. W końcu ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Betlejemska opowieść. Józef.
zmierzchało, gdy weszli do Betlejem, małej mieściny zagubionej jak milowy kamień, zagłuszone przez chwasty wrobie. Józef prowadził osła. Unikał odwracania głowy. Wystarczyło, że słyszał ciężki, rwany coraz częstszymi bólami oddech młodej żony. Nie był akuszerem, ale nie trzeba było nim być, by wiedzieć, że czas nadszedł. To, co czuł, to była mobilizująca mieszanina strachu i odpowiedzialności. Nie bał się o siebie. Bo czyż może się bać człowiek, który uwierzył w historię opowiedzianą przez młodocianą narzeczoną? Starą legendę, ożywioną przez anioła. Nie uląkł się opinii sąsiadów, którzy podczas zaślubin nie przegapili odmiennego stanu narzeczonej. Nie poraził go, ale utwierdził w tym, co robi sen i wezwanie do posłuszeństwa Bogu. Józef nie był naukowcem, kapłanem, jasnowidzem. Był tylko zwykłym cieślą, ledwo wiążącym koniec z końcem. Jego życie nie skłaniało do głębokich przemyśleń, przeżywania uniesień, wybiegania w przyszłość dalej niż wystarczy ostatnia wypłata. Nieraz przekonał się, że pokładanie ufności wyłącznie w swe siły i umiejętności to za mało, by dobrze przeżyć życie. Szacunek czy sympatia innych ludzi, aczkolwiek zasłużona, też nie okazywały się fundamentem, na którym można budować spokój. Zbyt wiele rzeczy, które działy się w jego życiu, wymagało odpowiedzi, których nie odnajdował w potocznej definicji szczęścia. Betlejem. Kilka uliczek, kilkadziesiąt domów, trzy gospody. Nadciągająca noc zapędziła klepiących codzienną biedę mieszkańców do próby zaspokojenia wieczornego głodu. Do pierwszej gospody nawet nie próbował wejść. Głośne śpiewy rzymskich żołnierzy skutecznie odesłały młode małżeństwo do drugiej karczmy. Ta z kolei pełna była zmierzających, podobnie jak oni, do miejsca swoich narodzin Judejczyków. Pytany o nocleg właściciel nawet nie odpowiedział, tylko pokazał zalegających pod ścianami wędrowców. Błądząc już w ciemności, nieco na słuch odnaleźli trzecią gospodę. Coraz częściej oddech Maryi zamieniał się w cichy jęk bólu. Józef zdecydowanie pchnął drzwi. Pewność i zdecydowanie przeszły w skurcz niepokoju. Cała izba pełna była ludzi. Zmęczeni drogą zalegali na ławach, pod ścianami, a nawet w zagrodzie dla inwentarza. Oczy kazały pośpiesznie wyjść, ale przecież na dworze czeka bliska rozwiązania kobieta. On, dorosły, silny mężczyzna, nie był w stanie znaleźć swej żonie miejsca bezpiecznego połogu. Zaczepiony właściciel niemo wsłuchiwał się w chaotyczną opowieść przeplataną błaganiem. Było coś w tym, jak się przedstawił, cieśli z Nazaretu, coś, co nie pozwalało mu odesłać tam, skąd przyszedł. Nie potrzebował jego usług, a nawet pieniędzy, gdyby nawet je miał. Józef zamilkł. Czekał na odpowiedź. Zrobił wszystko, co w jego mocy, by przekonać tego człowieka. Reszta nie należała już do niego. Poczuł w pełni swą bezsilność, brak możliwości wpływania na dalszy bieg zdarzeń. Karczmarz bez słowa wziął Józefa pod rękę i wyprowadził z izby. Dwór powitał ich oszałamiającą świeżością powietrza i nieobecnym spojrzeniem Maryi. W trójkę poszli na koniec miasta.
Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański.
Chyba nie ma takiego miejsca i czasu naszej ery, by pisarze nie próbowali umieścić w nich narodzin Zbawiciela. Toczy się swoista konkurencja, które miejsce na ziemi i czas w historii ludzkości jest bardziej predestynowane do miana wybranego przez Boga. Jest w nich także ludzkie próbowanie przeniknięcia Bożej myśli, poszukiwanie odpowiedzi, czemuż to Bóg Ojciec uznał zapadłą dziurę rzymskiego imperium, przeklętą przez namiestników najeźdźców, a przez tubylców, nazwaną Ziemią Obiecaną, za godne swego jedynaka. Czy to miała być nobilitacja, czy podkreślenie marności czasu i miejsca? W tym ostatnim pytaniu zawiera się kwestia, czy nie było i nie będzie czasu i miejsca mniej lub bardziej godnego pocieszenia lub podkreślenia bezwartościowości. Bibliści z łatwością potrafią ułożyć ciąg zdarzeń, jaki doprowadził do przyjścia na świat Zbawiciela na przedmieściu zabitego dechami miasteczka zwanego Betlejem. Przytaczają zawarte w Starym Testamencie proroctwa zapowiadające moment i okoliczności tego wydarzenia. Historycy potrafią dokładnie odtworzyć, jak mogła wyglądać rzeczona stajenka, a nawet gospoda, gdzie zabrakło miejsca dla świętej rodziny. Na podstawie badań astronomicznych traktatów z państwa środka udaje się potwierdzić fenomen gwiazdy betlejemskiej. Do rangi bezspornego faktu, a nie legendy, analiza babilońskich źródeł podnosi wizytę trzech mędrców ze wschodu. Historia narodzin małego Boga przez dwa wieki zapędzana przez oświeconych naukowców do kącika z legendami, dziś z pomocą nowoczesnej metodologii badań historycznych i poszczególnych nauk pomocniczych historii, krok po kroku, element po elemencie, zyskuje naukowy fundament. Żadne badanie, żaden eksperyment, analiza źródłowa ani kolejne stanowisko archeologiczne nie przybliża nas do odpowiedzi, dlaczego akurat dokładnie wtedy i tam. Nie warto pytać, czy dziś rozpoznawalibyśmy maleńkiego Boga w niemowlęciu urodzonym gdzieś w szopie w boliwijskim Bulobulo księdza Tomka Dudy, albo w rozpadającej się chałupie w Zawadach Małych. Warto postawić pytanie bardziej pierwotne. Czy oczekujemy Jego narodzin? To nie są banalne pytania, zwłaszcza w kontekście konsekwencji tego faktu. By zobaczyć Boga w maleńkim dziecku, które przychodzi na świat w niespokojnych czasach, daleko od domu, w obecności przypadkowych pasterzy, trzeba wiary niezwykłej. Jednak jakiej trzeba wiary, by oprzeć się wyłącznie na śnie, by przyjąć za swoje dziecko poczęte w okolicznościach, których miał pełne prawo podważyć i nie uznać? Jak byśmy dziś nazwali takiego człowieka? Na jakie wystawili pośmiewisko? Kto z nas byłby dziś gotów uwierzyć w sen i zapewnienia brzemiennej dziewczyny o spotkaniu z aniołem? Współczesny świat, naznaczony materializmem, a jednocześnie tęskniący za cudownymi rozwiązaniami problemów, zadufany w możliwości ludzkiego rozumu, na siłę próbuje odgadnąć myśli Boga. Nie chcę uwierzyć, że im więcej wie o Jego czynach, im więcej rozwikuje Jego znaków, tym bardziej się od Niego oddala. Każdy wytłumaczony naukowo cud, potwierdzony historycznie fakt z dziejów zbawienia, jest tylko złudzeniem zrozumienia Boga, a faktycznie pokazuje, jak wiele potrzebujemy, by ugruntować naszą wiarę. My nie uwierzymy Archaniołowi, nawet jeśli w biały dzień w obecności setek innych położy nam rękę na swoim ramieniu. Będziemy szukali świadków i potwierdzenia, że nie oszaliliśmy, nie ulegliśmy halucynacji, że inni to też widzieli. Wiara potrzebuje utwierdzania, a nie ciągłego potwierdzania. Józef uwierzył w sen, bo ufał. Jego wiara, wystawiona na ciężką próbę, miała oparcie w jego zaufaniu, że to, o czym usłyszał od rodziców, komu zawierzył w swoim życiu, nie podlega osądowi zawodnego ludzkiego umysłu. Józef wiedział, że w to, czego nie pojmuje, nie musi odrzucać, czy też szukać potwierdzenia u wydawałoby się mądrzejszych. On ufał w Boży plan na jego życie, tego dziecięcego, być może w ocenie ogarniętego amokiem naukowego potwierdzenia świata, zaufania, brakuje nie tylko w naszych czasach. To jego brak każe literatom powracać do pytania o jakość czasów, używając do tego kwestii, czy rozpoznalibyśmy narodziny Pana. Bez zaakceptowania, że nie każdy problem, cud, zdarzenie muszą być naukowo rozpracowane, bez przyjęcia, że nie musimy być środkiem świata, że żyjemy nie dla siebie, że możemy być elementem większego planu, bez zrozumienia nieprzenikalności Bożej mądrości, czyli bez bezgranicznego zaufania wynikłego z wiary wyniesionej z domu, ugruntowanej doświadczeniem Bożej miłości, znanej tylko ludziom, którzy potrafią bezgranicznie zaufać, te wszystkie pytania nie mogą mieć sensu.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Betlejemska opowieść. Karczmarz.
Betlejem, miasteczko, jakich Judea była pełna, kilkuset mieszkańców, przeważnie rolników, mierzących się z okoliczną mizerotą gleby, kilku rzemieślników, cierpliwie czekających na zlecenie, paru kupców, liczących na biznes życia z przypadkowym wędrowcem, szły zajazdy świecące na co dzień pustkami poza porami pielgrzymek czy przemarszów wojsk. Owszem, jeszcze czasami zdarzały się tłumy podążające za prorokami, ale poza zamieszaniem i mnóstwem hałasu, kurzu, niczego na dłużej nie pozostawiały one po sobie. Mimo to właściciele zajazdów uważani byli za wąską elitę miasteczka. Mieli dostęp do najświeższych informacji, powiem rzadko to rzadko, ale zatrzymywali się u nich podróżni z najwyższej półki, żołnierze, kapłani, bogaci kupcy, wędrowni rzemieślnicy. Rozporządzenie rzymskiego Cezara w sprawie spisu powszechnego było dla nich manną z posadzonego nieba. Tabuny Żydów pędziło z jednego końca Izraela na drugi, by, jak to mówili, dać się zapisać. Takiej okazji nie można przegapić. Gospody co noc wypełniały umęczone drogą rodziny. Nikt nie narzekał na brak posłań i wygód. Cieszyła studnia z ożywiającą wodą, kawałek podłogi pod dachem, gdzie można było rozesłać derkę, wyciągnąć nogi, wcześniej przegryzwszy coś z monotematycznego menu. Zajazd na skraju miasta powstał stosunkowo niedawno i wciąż był na dorobku. W budowę zainwestowała cała rodzina i oczekiwała szybkiego zwrotu inwestycji. Spis był zatem świetną okazją, by spłacić choć część dłużników. Gospodarz dwoił się i troił, by przyciągnąć do siebie jak największą ilość gości, ale i tak przegrywał konkurencję o najbogatszych ze swoimi kolegami z centrum miasteczka. Ich zajazdy od dawna gościły Rzymian, kupców, kapłanów. On ciągle pracował nad marką, zarabiając głównie na ilości, a nie jakości gości. Było już ciemno, gdy do wypełnionej po brzegi sali wszedł wysoki mężczyzna w średnim wieku. Sękate dłonie, ozdobione licznymi bliznami, sugerowały, że był cieślą. Karczmarz rozejrzał się po sali. Nie było nawet skrawka podłogi, który mógłby ofiarować gościowi, nawet gdyby ten chciał zapłacić więcej, niż na to wyglądał. Cieśla, jakby nie widząc jego zniechęcającego wzroku i wypełnionej sali, niezrażony zaczął opowiadać o kobiecie, która czekała na połóg. Historia musiała być dla niego bardzo ważna. Karczmarz nic z niej nie pojmował. Co go obchodzą jakieś anioły, rodowody, znaki? Też jestem pobożnym Żydem. Poszczę, świętuję, składam ofiary, daję jałmużnę, słucham proroków i kapłanów, ale dziś pracuję. Nie mam miejsca, proszę pana. Czy pan nie widzisz? Skończ pan te bajki. Też mam żonę, nie widziałam jej cały dzień. Kobieta nie wychodzi z kuchni. Biznes jest biznes. Cieśla jednak nie kończył. Gospodarz poczuł na ramieniu jego sękatą rękę, która niemal wywlekała go z budynku. Przed nim, na osiołku, siedziała brzemienna dziewczyna, blada, z zaciśniętymi z bólu wargami. W świetle, jakie wymknęło się z zajazdu, wyglądała niezwykle, jakby nie z tego świata. Coś, bo nie cieśla, pchnęło go w stronę dziewczyny. Wziął sznur i powiódł całą trójkę do starej szopy, gdzie zamykał inwentarz przed wilkami.
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
Od czasów Adama i Ewy człowiek próbuje, jeśli nie dorównać Bogu, to go rozszyfrować, opisać, namalować, zawrzeć w naukowych wzorach. Przewidzieć, jeśli nie uprzedzić, to być przygotowanym na jego działanie. Tych kilku betlejemskich restauratorów nie różniło się od swoich sąsiadów i zapewne było zadeklarowanymi wierzącymi Żydami. I tak jak cały naród czekali na narodziny Mesjasza. Czytali o nim, słuchali nabożnych rozważań i zapowiedzi goszczących u siebie kapłanów, proroków, podróżnych. Gdy zasypiali, zapewne zadawali sobie pytanie, czy rozpoznają go, kiedy wreszcie przyjdzie. Kiedy przyszedł, kiedy mogli zapisać się w historii zbawienia, o co być może prosili w swoich modlitwach, nie byli w stanie wyłowić go z tłumu. Odczytać tak wiele razy opisywanych znaków. Nie oczekiwali przecież biednej rodziny cieśli, ale potomka królewskiego rodu, który ubrany w grzmoty i pioruny spadnie na splamioną krwią Abla ziemię i wymierzy sprawiedliwość wrogom ludu Izraela. 2000 lat po tej nocy ludzkość okazuje się niewiele mądrzejsza od właścicieli karczm zapadłej dziurze rzymskiego imperium. W najlepszej sytuacji wydają się być ci, którzy na co dzień Pismo Święte nie trzymają jako ozdobę regału. Ale i oni, dzięki znajomości relacji garstki ludzi, którym Bóg objawił się lub dał dar doświadczenia udziału w swych dziełach, nie dysponują niczym więcej niż fragmencikiem tego, co nazwalibyśmy wiedzą o boskiej istocie. Każdy stworzony przez ludzi na przestrzeni dziejów opis okazuje się tylko wycinkiem, bo poza jednym przypadkiem nikt jeszcze nie pokonał śmierci, która oddziela nas od pełni Jego poznania. Ludzka ciekawość podpowiada podejmowanie dość rachitycznych w metodzie i rezultatach prób opisu swego Stwórcy poprzez dzieła, którymi nas otoczył. Ten kierunek poszukiwań sprawia, że nawet historia przyjścia na świat Bożego Syna jawi się w rozmiarach kosmicznego zdarzenia, a sam Bóg wymyka się jakimkolwiek proporcjom. Wyniesienie Boga na tak wysoki piedestał sprawia, że jawi się On jako niedostępny człowiekowi. Niedostępny, czyli tak naprawdę nieobecny w moim życiu. Przyznać trzeba, że taka interpretacja wydaje się nam bardzo kusząca. Bóg przerastający człowieka do tego stopnia, że dzielący nas dystans usprawiedliwia nasze przeciw niemu występki. Może nie zauważy, a jeśli nawet, to zawsze można zrzucić wszystko na jego oddalenie i opuszczenie człowieka w chwili pokusy. Wiara, że Bóg jest tak wielki i doskonały, że aż niedostępny, a nawet nieobecny w moim marnym życiu, każe zapytać, czy uwierzylibyśmy, gdyby Bóg przysłał nam na świat swego Syna via królewski, załóżmy, nowobogacki pałac? Na jakim dworze, w jakiej dynastii musiałby się narodzić, by przekonać, że przychodzi zbawić wszystkich, bez wyjątku? Pytanie, czy syci i zamożni zaakceptowaliby Boga, który schodzi z tronu i pochyla się nad biednymi, czy ci nie przejęliby tego gestu za nowobogacką fanaberię? Wiara w Boga nie tylko wszechmogącego, ale też wszechobecnego, a zatem uczestniczącego w każdej ludzkiej czynności, jest na tyle trudna do pojęcia, co okazuje się dla człowieka niewygodna. Świadomość, że jest ktoś, kto widzi wszystko i jest tak doskonale sprawiedliwy, że nie sposób zrelatywizować i podważyć jego ocen, nie jest komfortowa. Ale nie wynika z naszego konformizmu, ale z niepojęcia najistotniejszych cech Boga, bezgranicznej miłości i miłosierdzia. Bowiem Bóg nie jest policjantem, prokuratorem i sędzią w jednej osobie, która śledzi nas, by złapać, oskarżyć i osądzić. Bóg jest raczej mądrą matką, która idzie krok za krokiem za swoim maleńkim, ale ciekawskim wszystkiego dzieckiem i pozwala mu wszystkiego spróbować, by poznało świat. Taka matka dopuszcza upadek swojego dziecka, które podnosi, gdy o to poprosi. przestrzega, ale nie zabrania, tłumaczy, lecz nie łaja, nie obraża się na nieposłuszeństwo, lecz wybacza przez wzgląd na swą bezwarunkową, matczyną miłość. Od czasów Adama i Ewy człowiek próbuje, jeśli nie dorównać Bogu, to go rozszyfrować, opisać, namalować, zawrzeć w naukowych wzorach, postawić ołtarz na szczycie niedostępnej góry, obłudnie tłumacząc, że to przez szacunek do swojego Stwórcy. Przekonuje, że sam da radę pokierować swoim życiem, a przy okazji światem. Zapewnia, że zna i rozumie swego Boga, że akceptuje Jego oczekiwania. Tymczasem ten wywyższony, a raczej odesłany do samotni ołtarzy Bóg, dla dokonania najwyższego aktu swej miłości, musi poszukiwać miejsca w stajni. Bo na tym przepełnionym ludzkim porządkiem świecie nikt nie rozpoznał Jego Syna. 2000 lat po tej nocy nie warto pytać, jak zachowalibyśmy się dziś na miejscu betlejemskich karczmarzy. Czy dla zapewnienia odrobiny dachu nad głową rodzącej musiałby znów używać swojej nadprzyrodzonej mocy? Ważniejsze by pytać, czy w te 2000 lat staliśmy się ludźmi, dla których Bóg, Ojciec, nie zawahałby się ponownie złożyć ofiary ze swojego jednorodzonego.
I rzekł mu Jezus: lisy mają nory, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Betlejemska opowieść. Pasterz.
Zbliżała się północ. Na łące, kilka kilometrów od Betlejem, przy płonącym ognisku, mającym dodać odwagi przed krążącymi wilkami, czuwała grupka młodych mężczyzn. Nie wybędziła ich z miasteczka chęć przeżycia przygody. Pilnowali prawie wszystkich betlejemskich owiec, które powierzyli im rodzice lub co majętniejsi obywatele, oszczędzający spokojny sen swoich dzieci. Znali się od beztroskiego dzieciństwa. I szkołą stały się z pastwiska. Nauczycielami starsi pasterze, w porywach dobrego nastroju lub w przerwach pouczeń o sposobie postępowania ze zwierzętami, opowiadający legendy. Życie tych młodych ludzi wydawało się zaplanowane i przewidywalne. Gdy mieli dorosnąć, ich rodzice lub oni sami mieli znaleźć sobie żony, założyć rodziny, a ich dzieci, uczone z życia w ten sam sposób jak oni, miały powielić ich życie. Jedyną odmianą losu będą klęski suszy, trzęsienia ziemi. Czasem zaś przy ich ognisku spocznie wędrowiec, który za kęs chleba podzieli się opowieścią o spotkanym gdzieś proroku odwiedzonym mieście. Młodzi ludzie akceptowali swój los. Nie marzyli o podróżach, splendorach, naukach. Nocne rozmowy skupiały się na uwagach o spotkanych w mieście dziewczętach, liczeniu posiadanych przez rodzinę owiec, dzieleniu stada między siebie a rodzeństwo. tak jak rodzice byli religijnymi Żydami. Może nie za wiele wiedzieli o Bogu, w którego istnienie wierzyli zgodnie z tradycją Żydów. Jedyną okazją do jego poznania były rodzinne uroczystości, gdy starano się im wytłumaczyć znaczenie poszczególnych obrzędów. Bali się tego jedynego, wszechpotężnego Boga, który w przekazywanych opowieściach kontaktował się wyłącznie z królami i prorokami, pomijając ludzi im podobnych. Ci, którzy byli już w Jerozolimie, opowiadali o wielkiej świątyni Boga, w której mieszkał. Takie opowieści tylko utwierdzały ich w myśleniu, że Bóg jest istotą, o której nawet rozmowa była czymś niestosownym. Stwórca wszystkiego, co widzieli, o czym słyszeli, zapewne nawet o nich nie słyszał, a jeśli już, być może dawno zapomniał. Od wędrowców słyszeli, że ma przysłać na ziemię swego syna, Mesjasza, który wyzwoli naród wybrany spod rzymskiej okupacji. Może zatem będzie jakieś powstanie, na które jednak nie pójdą, bo rodzice ich nie puszczą. Niepokój psów wyciszył pełne przechwałek opowieści o sile i umiejętnościach. Tylko pozornie noc nie różniła się od setek przeżytych na równinie. Było zimno, niebo skrzyło się gwiazdami. Mimo że wyznaczyli sobie kolejność wart, nikt nie mógł zasnąć. No, może poza najmłodszym z nich, który znużony okręcił się w derkę i zasnął zaraz po skromnej kolacji. W ciszy przyglądali się jego uśmiechniętej przez sen buzi. Niemo pytali się, cóż takiego przeżywa w swoim dziecinnym jeszcze śnie. Może marzy mu się ciepły kąt domu? Może przywództwo grupy? Stada na własność? A może spotyka właśnie jakiegoś wędrowca, co snuje mu opowieści niezwykłe?
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Myślę, że wielu z ludzi zastanowił choć raz w życiu fakt, że Bóg nie przysłał swego Syna na świat jako wszechpotężnego władcy, przybywającego w blasku błyskawic i huku gromów, ale jako bezbronne dziecię chronione przez miłość matki i przybranego ojca, która musiała wystarczyć za tarczę przed zimnem, chorobami, strachem Heroda. Przez tych ludzi, ich wiarę w Boży plan na ich życie i całej ludzkości, otrzymaliśmy nie tylko dowód wielkiej miłości Boga, ale przede wszystkim zaufania. Bóg zaufał Maryi, Józefowi, pasterzom, że zrobią wszystko, co w kruchej ludzkiej mocy, by chronić Jego jedynaka. To jeden z dowodów, że Bóg ma plan na życie każdego z nas. Plan doskonały, którego powodzenie zależy od naszej akceptacji. Bóg nie obiecał ziemskim rodzicom niczego. Nie zesłał im opiekunki do dziecka, worka pieniędzy, nie zapewnił swemu dziecku doskonałej szkoły, luksusowych zabawek, dobrego towarzystwa, odpowiednich rówieśników. Ziemscy rodzice Jezusa nie wydawali się ludźmi w żadnej mierze wybranymi. Raczej przeciwnie, jak to mówimy, życie nie oszczędzało żadnych problemów. Ale to oni, a nie tysiące im współczesnych, tak zwanych dobrych rodzin, zapisali się w historii zbawienia. Ich rodzicielstwo dziś, które wydaje się nam czymś niepojętym, w tamtych czasach można było uznać za porażkę. Bóg nie stawia przy żłóbku kolejki władców, nie żąda od nich hołdu. Wzywa zaś bezimiennych, ubogich i najprawdopodobniej niepiśmiennych pasterzy, ludzi niedysponujących wiedzą pozwalającą zinterpretować widziane znaki, uznać je w jakimś mierze za naturalne, a tym samym podważyć ich wartość. Pasterze, spotkanie z aniołem, który zawiódł ich do stajenki i pokazał bezbronne niemowlę, uznali za wydarzenie godne powtórzenia, ale ludzie, którym o nim opowiadali, zapewne uznali, że to banialuki opowiadane przez mało rozgarniętych chłopaków, którym zdarzył się zbiorowy sen na jawie. Czemu świadkami narodzin Chrystusa jest grupa pasterzy, a tak wiele objawień zdarza się im podobnym, nawet w czasach nam współczesnym? Samo stawianie takiego pytania sugeruje pewne rozgoryczenie, że Bóg woli świadectwo maluczkich niż ludzi, nazwijmy to, z klasy średniej czy wyższej, którzy w ich opinii mogliby skuteczniej głosić Boże cuda. Czy jednak, jak to zdefiniujemy, inteligentni, wykształceni, zamożni przedstawiciele Jego dzieci potrafiliby w narodzinach dziecka zobaczyć coś więcej? Czy spotkanie z aniołem, gwiazdę betlejemską, nie uznaliby za halucynację, jakieś chwilowe zaburzenie psychofizyczne? Wiara pasterzy okazuje się wiarą bezwzględną, obejmującą możliwość rzeczy nadprzyrodzonych, których nie trzeba tłumaczyć, poddawać próbom, dochodzeniom. Bóg wybiera ich i im podobnych, choćby Faustynę Kowalską, która nie interpretowała, nie próbowała egoistycznie czegoś zataić dla siebie, dokonać kalkulacji, czy jej się to opłaci, ale robiła to dokładnie, czego Bóg od niej oczekiwał. Bowiem Bóg potrzebuje swoich świadków, a nie swoich interpretatorów. Bóg rodzi się i składa z siebie najwyższą ofiarę dla każdego człowieka, niezależnie od jego fizycznej i umysłowej doskonałości, ziemskiej zamożności, marzeń i oczekiwań. To, czy go poznamy, przyjmiemy, zależy już jednak wyłącznie od nas. To kolejny dowód dotrzymania danego nam słowa o wolnej woli. Możemy Boga nie poznać, zamknąć Mu drzwi przed nosem, a On się nie obrazi. Będzie czekał cierpliwie do końca, byśmy przyjęli Jego koncepcję życia, która tylko z perspektywy ulotnego, ziemskiego rozumienia sukcesu wydaje się nieatrakcyjna, wymagająca wyrzeczeń. Jednak kiedy w końcowym rozliczeniu uwzględnimy nie to, co tu i teraz, ale to, co czeka nas po drugiej stronie, wybór Bożego planu na nasze życie jest bezalternatywny, a po Jego bezwarunkowym przyjęciu nasze ziemskie istnienie nabierze sensu. Będzie życiem, które na swój koniec wyda owoc. Nie tylko, by zobaczyć Boga w niemowlęciu, zaakceptować konieczność zmagania się z życiowymi problemami, potrzeba nam wiary. Wiary, która nie dopuszcza interpretacji, poszukiwania połowicznych rozwiązań, licytowania się z Panem Bogiem.
Wiara prosta, dająca Bogu prawo do przemawiania do nas w rzeczach zwyczajnych. Wiara nieoczekująca naginania praw, jakie regulują wszechświat. Wiara pozwalająca Bogu wykorzystać dla odkupienia lub naszego odzyskania również prawa, jakie sami stworzyliśmy dla siebie. Potrzeba nam łaski wiary bezwarunkowej, by usłyszeć i przyjąć dobrą nowinę dla siebie.
Mowa moja i moje głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata, ani władców tego świata. Betlejemska opowieść. Mędrzec.
W Betlejem minęła północ, gdy w odległym o tygodnie dni od stajenki mieście zaczęło świtać. Człowiek, który całe swoje życie poświęcił obserwacji świata, powoli sprzątał z dachu instrumenty służące do obserwacji nocnego nieba. Kolejna nieprzespana noc i kolejny zawód. Powoli tracił cierpliwość i ufność w dokonane przez lata analizy, przepowiedni i wyliczenia. Czyżby stare księgi kłamały, a w sprawdzanych setki razy wyliczeniach, konsultowanych z uczonymi kolegami, wkradł się błąd? Według nich to mogło stać się najpóźniej tej nocy. Ta noc była ostatnią. Porażka i chłód nocy odpędziły sen. Zmęczony przysiadł na schodach prowadzących do mieszkalnej części domu. Czuł się zawiedziony i oszukany. Czekał na tę noc tyle lat. Zawsze go wyprzedzał. Ilekroć docierał do miejsca, gdzie ponoć go widziano, ten wymykał się, pozostawiając po sobie jedynie niespójne opowieści świadków. Przeczytał setki ksiąg, odszyfrował nawet gliniane tabliczki, spędził tysiące nocy, doskonaląc instrumenty, metody i obliczenia. W poszukiwaniu odpowiedzi zjeździł cały dostępny w zasięgu jego wiedzy świat. Był w tysiącach świątyń, obserwował niezliczone obrzędy, zdokumentował opowieści kapłanów i wciąż nie potrafił potwierdzić, czy istnieje choć jeden Bóg. Przez lata poszukiwań zweryfikował setki wierzeń. Odkrył pustkę ołtarzy i fałszywe obietnice wielu bożków. Zgłębiając tajniki prawideł, jakimi rządzi się świat, utwierdził się jednak w przekonaniu, że może istnieć tylko jeden Stwórca. Nie zdobył dowodów jego istnienia, ale też nie potrafił tego wykluczyć. Im był starszy, tym poszukiwania były coraz bardziej gorączkowe, a w jego serce wkradał się niepokój. Czy zdąży, zanim śmierć zamknie jego oczy? Nie pragnął przeniknąć boskiej tajemnicy, posiąść jego władzy i potęgi. Chciał dać sobie nie nadzieję, ale pewność, że odchodząc, nie zniknie na zawsze. Pragnął pozostawić po sobie rozwikłaną zagadkę, dzięki czemu ludzie będą mogli przygotować się lepiej do tego, co ich czeka w dniu odejścia. Jeśli Bóg istnieje, a On to udowodni, świat będzie się musiał tej wiedzy podporządkować i stać się lepszym. Jeśli zaś Boga nie ma, ludzkość, by przetrwać, będzie musiała wymyślać sobie inne niż Boże prawa, by nie rozpłynąć się w nicości. W obu przypadkach na zawsze zapisze się w pamięci wszystkich pokoleń jako ten, który odmienił dzieje. Powiew chłodnego wiatru wyrwał go ze smutnych rozważań. Powoli wstał, kopnął stertę papierów. To koniec. Posprząta teren. A potem zastanowi się, czym wypełni resztę dni, jakie mu pozostały. Skoro nie dało się udowodnić jego istnienia, to pozostaje trwać z innymi w oczekiwaniu, że nadejdzie dzień, gdy prawda o nim ujawni się w sposób nieunikniony sama. W oddalonym od Betlejem mieście nad zachodnią częścią horyzontu zabłysła gwiazda. Bóg znów okazał się szybszy.
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytywał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię. A gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę.
Nasze stąpanie po tym świecie przypomina budowę domu. Uczymy się, nabywamy umiejętności, nabieramy sił, przelewamy pomysły na papier, tworzymy projekty, gromadzimy materiały, a potem z mozołem stawiamy komin, ściany, kładziemy dach, zakładamy ogród. Porównujemy się z innymi. Ta budowla, nigdy niedokończona, nigdy dość doskonała, pochłania nas i zaczyna determinować nasze życie. Już nie istniejemy, a tylko budujemy, poprawiamy, zabezpieczamy przed sąsiadami, szkodnikami czasem, tak by coś po nas pozostało. I tak do dnia, w którym przychodzi ktoś i mówi: zostaw tę kupę drewna i kamieni i chodź ze mną. Choć wiemy, że taki dzień przyjdzie, zawsze jest zaskoczeniem. I zawsze zadajemy sobie pytanie, dlaczego ja, dlaczego teraz? Czemu jestem w szczególny sposób wybrany miejscem i czasem? Gorączkowo szukamy wytłumaczenia sytuacji, siebie, bo raptem okazuje się, że to, co budowaliśmy całe życie, na jego koniec kompletnie nie ma znaczenia. Przychodzimy na ten świat z niczym i z niczym odchodzimy, pozostawiając po sobie wykowane przez całe życie epitafium. Lecz mimo dokładania wszelkiej staranności, litery na koniec nie układają się w słowa, które wydawało nam się wykuwać dzień po dniu. Niektórzy próbują wykupić sobie polisę. Chcą wiedzieć, mieć pewność, rozstrzygnąć wcześniej swój los. Sięgają po wiedzę, stawiają pytania, formułują tezy, szukają odpowiedzi, potwierdzenia. Mówią, wierzymy, tylko poszukujemy dowodu. Nie, nie dla siebie, dla innych. Nam on nie jest potrzebny, ale świat stanie się lepszy, gdy pozna Stwórcę. Tak jakby Boga można było schwytać w sieć, zmierzyć, zważyć, dokonać na nim paru eksperymentów, żeby mieć całkowitą pewność, a następnie zbudować mu wielką klatkę i obwozić go po jarmarkach, by wszyscy zobaczyli i uwierzyli. Lecz jeśli nawet Bóg dałby się do takiej klatki zbawić i obwieść po całym świecie, to ilu by uwierzyło? Jaką postać musiałby obrać, by być przekonywujący w tej roli? Co zrobić, skoro mimo jego obecności i złożenia ofiary z samego siebie 2000 lat wstecz? Wciąż nie dowierzamy. Modlimy się do Niego, padamy na kolana, gdy potrzeba, błagamy o cuda w naszym życiu. Czasami boimy się Jego gniewu, ale co o Nim wiemy? Jakim chcemy Go widzieć? Przecież jeśli pragniemy Go odnaleźć, powinniśmy wiedzieć przynajmniej, kogo szukamy. Starca z rozwianą białą brodą? Chrystusa w purpurze, gołębice? Jakimi znakami się posługuje? Wiatrem, światłem, gromem? Nikt ze świadków do końca go nie widział, nikt nie opisał. Jaką mamy zatem pewność, że już go nie spotkaliśmy na swej drodze? Może już mówi do nas, lecz my go albo nie słyszymy, albo nie rozumiemy jego języka. Szukanie dowodu na istnienie Boga przypomina próbę odczytania przez egipskich kapłanów twardego dysku komputera, na którym zapisano by dzieje świata. Bez wątpienia ci ludzie 4000 lat wstecz stwierdziliby, że trzymają rzecz niezwykłą, ale byłaby ona dla nich ostatecznie bezwartościowa. Nie dałoby się bowiem pojąć jego budowy, przeznaczenia, a nawet nie mieliby pojęcia, że zapisano na nich ich przyszłość. Przez swą formę nie mógł być on też przedmiotem kultu, bo nie przemawiałby dostatecznie do wyobraźni. Nawet gdyby przesłać wraz z dyskiem informacje o tym, co on zawiera, to wciąż byłby tylko i wyłącznie wart zachowania do czasu, gdy znajdzie się urządzenie zdolne go uruchomić. Przez ten czas dysk będzie intrygował, przykuwał uwagę, budził emocje, legendy, ale nie odkryje swych tajemnic. Gdybyśmy miast wiary posiedli wiedzę, czy stalibyśmy się naprawdę mądrzejsi, lepsi, bardziej posłuszni, zdrowsi, pewniejsi siebie i swego końca? Wiedza to pewność, w której już nic nie da się zmienić, zacząć od nowa. To zasady i reguły, których nie można przekraczać. Czyż nie było na ziemi ludzi gotowych tworzyć społeczności idealne, pozbawione prawa do błędu zmieniającego życie całości i jednostek? Czemuż wszystkie upadały? Bo w końcu zniewalały, zamiast uszczęśliwiać. Zdani na wiedzę czyniącą wiarę bezużyteczną, staniemy się jej niewolnikami. Wiara w Boga, który nie czeka na końcu drogi jako surowy sędzia naszych czynów, ale jest cały czas obok i z miłością czeka na nas, zmienia perspektywę naszego życia. Sprawia, że nie jesteśmy niewolnikami poszukiwania potwierdzenia Jego obecności. Budowany przez nas tu na ziemi dom okazuje się z założenia tymczasowym, co nie zmusza nas już do poświęcania całej mu energii. Pozwala nam się wyzwolić i poświęcić swój czas na to, co naprawdę ważne. Bóg pozwolił się poznawać, nie dając jednocześnie pewności swego istnienia, byśmy świadomie dokonywali wyboru nie przypadkowego zmierzania ku Niemu, lecz wędrówki do Niego z Nim, jako najwierniejszym towarzyszem naszych wzlotów i upadków, by miał nam kto przypominać, że to, co wykuwamy codziennie w kamieniu, stanie się w pełni czytelne dopiero z perspektywy drugiej strony. Thank you.
Betlejemska opowieść. Epilog. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Nikt nie może dwom panom służyć, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, a nie o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Kto z was przy całej swojej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Starajcie się naprzód o Królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Maleńki Bóg w żłobku. Któż nie kocha dzieci? Kto przy szopce nie zakrzyknie w duszy: wierzę? Tak łatwo to powiedzieć tej nocy. Na początku zawsze wszystko wydaje się takie proste, oczywiste. Mamy tyle nadziei i planów. Podbijemy świat, zrobimy karierę, osiągniemy sukces. Lecz tak naprawdę kim jesteśmy? Którym z czterech świadków narodzin Chrystusa przekonujemy się na co dzień? Wtedy, kiedy nie starcza sił, możliwości, okoliczności zdają się sprzymierzać przeciwko nam. W pracy, w relacjach rodzinnych, sąsiedzkich. Nie wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy wszystko wydaje się układać po myśli, ale gdy zaczynamy upadać, a świat wydaje się być przeciw nam. Mówimy wtedy, że Bóg wystawia nas na próbę. A może to nie próba naszej wiary, ale szansa, by przekonać się, czy On jest, czy czeka na nasze przyzwolenie, rozpoznanie, zaproszenie na stałe. Bóg jest przy nas zawsze, w każdej sytuacji, na dobre i złe. Dając nam wolną wolę, dozwolił błądzić, ale nigdy nie traci nas z oczu. jest wierny, cierpliwy, darzy nas bezgraniczną miłością, zsyła nadzieję, a tym, którzy widzą Go w Jego dziełach, daje łaskę wiary, która rodzi nadzieję, a ta przemienia się w miłość. Panie, nigdy do końca nie wiem, czy to jest droga, którą idę, czy ledwie ścieżynka nad przepaścią. Z lęku przed odpowiedzią zaciskam powieki, rzucam się w przód i zawsze napotykam Twoje ręce. Naszą wiarą jest jak ze stąpaniem po ziemi. Ledwie staniemy na własnych nogach, a już nam się wydaje, że ziemia leży nam u stóp, a nie daje nam oparcia. Wiara to fundament naszego istnienia. Materiał, na którym nadzieja miłością wypisuje epitafium, które odczytają, gdy już stąd odejdziemy.
Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.
można kochać bez nadziei. Nie można mieć nadziei bez wiary.